Dobry wieczór Państwu, 21 października o 21.05. Obecną w studio ekipę tworzą w tej chwili i z Państwem przebywać do 22.00 będą realizator Łukasz Kurzawski, autor audycji Rafał Regulski, to ja, i gość w studio Maciej Walczak. Dobry wieczór Panu.
Dobry wieczór Państwu.
Proszę Państwa, tak przedstawiłem nas, bo identyczny skład, identyczny tercet z tymże gościem, z tymże realizatorem i ze mną był tutaj też wieczorem o tej porze 6 sierpnia tego roku, czyli 2,5 miesiąca temu. Wtedy opowiadaliśmy o wyczynach naszego gościa jako maratończyka górskiego, czyli kogoś, kto biegiem pokonuje długie dystanse na górskich szczytach. Zapowiadaliśmy wtedy też ambitny projekt naszego gościa, przebiegnięcie trasy wiodącej przez szczyty Korony Gór Polskich. Pan był wtedy kilka dni przed tym wyczynem, a dzisiaj pan już jest po tym wyczynie. Ja na razie rzucę tylko 3 liczby. Pan Maciej Walczak przebiegł trasę przebiegającą przez 28 szczytów, liczącą 2600 około kilometrów, i zrobił to w 47 dni, prawie 50. Wystartował pan z rynku w Śremie 10 sierpnia w sobotę, a zakończył bieg, metę też w Śremie w czwartek 26 września. No i w tej godzinie opowiemy, co się pomiędzy tymi dwoma datami działo, a działo się sporo. Panie Macieju, taka ogólna refleksja, zanim wejdziemy w szczegóły. Było warto?
Oczywiście. Oczywiście, że było warto. Czuję się, że spełniłem te wszystkie motywy, które sobie założyłem. Czuję się z tym lepiej. Czyniłem dużo dobrego.
I o tym powiemy pod koniec audycji. Powiemy, dlaczego pan biegł. Przypomnimy to właściwie. Natomiast ja jeszcze tylko powiem tak, że to nie było tak, że pan Maciej nagle ni stąd, ni zowąd postanowił przebiec po polskich górach, bo pan miał już bogate doświadczenie wcześniej. 70 biegów na dystansie ultra, wśród nich te takie najdłuższe, najbardziej wyczynowe, czyli grecki Spartathlon, 246 kilometrów, węgierski Ultra Balaton, 210 kilometrów, czy też w Polsce bieg 7 szczytów, 246, i bieg Kreta Hardcore, 378 kilometrów. I teraz chcę pana zapytać, czy pana bieg trasą Korony Gór Polskich da się jakoś porównać do tamtych wcześniejszych wyczynów?
Czy się da porównać? Chyba nie.
No. Na czym polegają różnice? Czy to było cięższe od tamtych projektów?
No, na pewno było cięższe, bo praktycznie każdego dnia trzeba było jakby walczyć z trasą, ze swoimi założeniami. Generalnie, no bo no, bardzo wcześnie trzeba było wstawać. O odpowiedniej porze też docierać do noclegów, jeśli oczywiście był.
O której pan wstawał? O której?
Różnie to było. Czasami o 5, czasami o 6.
Po ilu godzinach?
Czasami o 6 już tam. Przeważnie to było jakieś między 4 a 5 godzin snu.
Tylko?
Dziennie. Tak. Bo dużo takich właśnie czasu jakby mi zajmowało te całe przygotowanie. Nie przygotowanie do wyjścia z noclegu i ten po przyjściu do noclegu, te jakby te wszystkie czynności.
No i to sam pan o to wszystko musiał zadbać?
Tak, oczywiście.
O przygotowanie noclegu, o przygotowanie kolejnego dnia?
Oczywiście. No, musiałem jakby na tym wszystkim jakby o to zadbać. Czasami się wspomagałem, jakby musiałem na przykład zadzwonić na przykład do koleżanki. Czasami jednak musiałem skorzystać jakby z tego, żeby zadzwonić do koleżanki.
Z telefonu do przyjaciela.
Tak, żeby, bo na przykład w Bieszczadach, no na przykład nie było zasięgu, tak? No i
no nie. Ale jakiego jak typu to? Rady pan potrzebował? Po co pan dzwonił? Że co?
No po to, żeby gdzieś tam jakiś poszukał jakiś nocleg.
Nie? Ale
to
tak?
Było takie, było kilku takich dni po prostu, nie? A tak to tak naprawdę to sam szukałem.
A zdarzyło się panu spać pod gołym niebem?
Tak, zdarzyło się. To było w puszczy, już nie pamiętam jaka to była puszcza.
Wszystko się zlewa w jedną całość teraz.
Tam nie było, jakby miałem duży odcinek do pokonania. Gdzieś tam po środku mi wypadał gdzieś tam jakiś nocleg, tylko że ten noclegów tam jakby nie było dostępnych, dlatego było szukanie noclegów, bo gdzieś tam w internecie i tak dalej. No.
A był pan przygotowany na taki wariant snu pod gołym niebem?
Tak,
miał pan jakiś namiot,
oczywiście.
Czy
miałem taki, miałem namiot z folii NRC. Taki bardzo lekki namiot. Zamówiłem w Chinach, jeszcze w sumie powiem go, nie testowałem. Nie przetestowałem go przez tą wyprawę, ale przetestowałem przystanek autobusowy.
No i jako powiem, miejsce noclegu?
Tak. Gdzieś tam pozwałem sobie...
Wyglądał pan na kogoś, komu uciekł ostatni autobus.
Tak. Gdzieś tam w środku puszczy, gdzieś tam na przystanku spałem. Przespałem się może pół godziny, później gdzieś tam ruszyłem i dotarłem do następnego przystanku i znowu się przespałem. No i gdzieś tam nad ranem się budzę i tak widzę, jak wszystko budzi się do życia, nie? Jak zaczynają, nie wiem, kogut piać, jak babcia idzie do sąsiada gdzieś tam, nie wiem po co, jakiś chłopak gdzieś śmieci wyrzucić, no i wszystko tak, leżąc na tym przystanku, obserwowałem, nie?
Czy pan zobaczył kawał życia, można powiedzieć.
Tak, dużo wiejskiego życia zobaczyłem jakby na tym moim wyzwaniu, nie? No.
Panie Macieju, ja wyliczyłem, że jeżeli 2600 kilometrów przez 47 dni, to średnio wychodzi plus minus 55 kilometrów dziennie.
To znaczy ja tak sprostuję, bo wyszło ponad 2700 kilometrów.
No to jeszcze więcej kilometrów dziennie.
To wyszło około jakieś 58 kilometrów dziennie średnio, bo tyle 2600 to było według tego traka, który miałem wyznaczoną trasę, tak? No,
aha.
Ale do tego doszły inne aspekty, typu jakieś dojście do noclegów na przykład, gdzie trochę musiałem odbiec, by nie, ze szlaku, czy tam musiałem jakby, czy gdzieś tam nawet gdzieś tam zabłądziłem, tak? No bo zapatrzyłem się, zamyśliłem się i tak dalej, gdzieś przeszedłem kilometr dalej i czy tam przybiegłem i musiałem się wracać, tak? No na tę wyznaczoną trasę, nie? No były takie momenty, nie? To zmęczenie też dawało znać o sobie. Czy tam jakieś zaplanowana zmiana trasy, nie? Że typu, że zmieniłem na inny szlak, bo dla mnie to jakby okazał się bardziej jednak w trakcie jakby atrakcyjne i nie chciałem gdzieś tam klepać asfaltem, jakimś szlakiem asfaltem, tylko gdzieś tam granią na przykład gdzieś tam w stanicy, granią jakichś gór. No, przeważnie było tak, że sobie dokładałem tych kilometrów niż ujmowałem, nie? No także wyszło więcej.
Ja już wniosłem poprawki do moich notatek, zamieniłem 2600 na 2700 i 47 zostaje, oczywiście 55-58 kilometrów, ale panie Macieju, gdzieś czytałem, ja nigdy nie biegałem maratonów, ale gdzieś czytałem, że jak ktoś już tam biega te maratony, to tak, żeby zdrowie zachować, to takie dwa maratony w roku, góra, takie rady były, a pan tutaj przebiegł po 58 kilometrów dziennie przez 47 dni, no może jeden dzień odliczyłem, bo ten ostatni to było takie dobiegnięcie do mety.
Tak, to było tak, żeby tak...
Ale nawet tak. 46 dni, dzień po dniu, ponad trasę liczącą ponad klasyczny maraton.
Tak.
Niesamowite wyzwanie dla organizmu.
Jak się, powiem szczerze, jak to się mądrze jakby rozegra, tak, ten dystans się pokona jakby mądrze w ciągu dnia, w sensie, że po prostu, żeby nie aż tak tego nie dać wycisk temu ciału, no to zmęczenie jest po 60 kilometrach jest czasami nawet nikłe, nie? Bo mi generalnie tylko zależało o tym, żeby dotrzeć z punktu A do punktu B jakby w wyznaczonym czasie, a czy w jakim tempie to zrobię, znaczy ważne było, żeby w takich granicach czasowych to zrobić, nie? Ale żeby to zrobić tak, żeby to ciało jak najmniej zmęczyć, nie? Żeby na drugi dzień obudzi się ponownie jakby taki świeży, żeby mógł atakować następny odcinek.
No ładnie się tego słucha, ale pan przez tych kilkadziesiąt dni, tak sobie to wyobrażam, wprawił organizm w pewien rytm.
Tak.
Zdarzyło się panu, że jak pan już dobiegł do mety, to pan następnego dnia tak chciał z siebie znowu przebiec 58 kilometrów? Że pan się obudził już w domu po tym wyczynie, po dokonaniu tego, pan rano był gotów biec.
Powiesz, brakowało mi tego takiego... bo to było taki... Tak przyzwyczaiłem się, to było ponad 40 dni, nie? A tu nagle budzę się, i wyspany i... taka pustka w głowie,
że... Foresta Gumpa.
Tak. Nie mogłem się przyzwyczaić do tych nowych... nowej codzienności, tak? To jest do powrotu do tej codzienności. Tak?
Ale wrócił pan. Dużo panu czasu zajęło powrót do rytmu tego codziennego?
No nie wiem, myślę, że około, nie wiem, tygodnia czy tam. Myślę, że tak. Praktycznie.
A proszę powiedzieć, jak się wycisza organizm po takim, bo rozumiem, tak sobie to wyobrażam, że trzeba go znowu do takiego stanu spoczynku przywrócić. I tak. Na czym to polega? To pan jednak sobie przebieżki jakieś robił coraz krótsze, czy jednak...
Można powiedzieć, przez około 10 dni tak naprawdę nic nie robiłem, chociaż to było złe, to było złe, bo powinienem się chociaż rozciągać, nie? Takie codziennie jakieś rozciągania, może te kilka kilometrów też mógłbym sobie takim truchcikiem jakby sobie pobiegać, żeby te mięśnie tak trochę też rozruszać powoli, nie? Ale przez 10 dni nic nie robiłem, nie? Ale powoli tak... już tutaj wchodzę w obroty coraz większe, jakby kilometraż. Na razie też sprawdzam organizm, tak? Żeby jakieś kontuzji jakieś nie dostać, nie? I coraz bardziej tak jakby obciążam ten organizm od nowa, jakby, nie? Taki rytm jakiś treningowy. W pierwszym tygodniu zrobiłem jakieś 60 kilometrów, nie? Tydzień wcześniej 40, nie?
Ale w całym tygodniu.
Tak. Powolutku je obciążam, tak? Coraz bardziej, żeby się przygotować na przykład do następnego jakiegoś wyzwania
i sprawdzam. Pan projekt.
Jeszcze nie wiem do jakiego, ale myślę nad tym.
Czuwa pan nad tym, pilnuje, żeby organizm nie wypadł.
Żeby nie zasiedzieć się.
Będziemy w dalszym ciągu audycji naszej rozmowy opowiadać o czterech dużych kryzysach, które pan na tej trasie przeszedł. Ale zanim do tego jeszcze przejdziemy, to jeszcze chciałbym do tej takiej rutyny związanej z tym wyczynem pana i projektem wrócić. Już wiemy, że pan starał się nocować oczywiście pod dachem, ale zdarzyło się pod chmurką na przystanku autobusowym czy na przystankach. Że pan sobie sam jakby organizował to wszystko. Chcę pana zapytać jeszcze o jedzenie, to znaczy, czy pan jadał takie typowe kolacje, obiady i śniadania?
Rzadko, naprawdę. Nie było na to czasu w ogóle, żeby tak sobie usiąść, poczekać jakby gdzieś tam w restauracji i tak dalej. Starałem się, żeby to było jakby szybko, sprawnie sobie przygotować śniadanie, czy tam obiadów, to
co stanowiło pana menu?
Menu takie na szybko, żeby coś zjeść, to był chleb z paprykarzem, nie? To jest przeważnie ze szczecińskim paprykarzem. Na śniadanie, na kolację, na obiad też tam coś tam po drodze, gdzieś tam coś ciepłego zjadłem, nie wiem, gdzieś tam w jakiejś żabce, czy nie wiem, hot doga, czy tak. Energii dostarczało mi batony, który kupowałem, który zjadłem, nie wiem, między 100 sztuk a 200, tak strzelam.
Ten paprykarz, to pan kupował na trasie, czy pan biegł w plecaku z paprykarzem?
Kupowałem gdzieś tam w sklepie na trasie, jak był sklep, to kupowałem. Musiałem zawczasu myśleć, tak? Że gdzieś tam dotrę do noclegu, gdzie nie będę mógł jakby coś wjeść, bo tam będzie wszystko, sklepy pozamykane, czy tam jakiś, nie wiem, bar zamknięty. Musiałem o wszystkim myśleć, tak, żeby coś wjeść na kolację, żeby coś wjeść na śniadanie, żeby mieć coś do picia na kolację, na śniadanie. I dlatego zanim gdzieś tam dotarłem do tego punktu B danego dnia, no to musiałem się gdzieś tam wcześniej zaopatrzyć, nie, i obciążyć ten plecak, nie, no jakby w jedzenie, w picie, nie, i tak... No, czasami mi się zdarzało, że jednak tam troszkę dłużej jakby, przeważnie jak gdzieś tam do tego dotarłem, to okej, proponowali śniadania, ale powiedzmy gdzieś tam o 8 godzinie, nie? Mhm. Ale nie mogłem sobie na to pozwolić, żeby jak miałem dłuższy jakby, danego dnia chciałem dłuższy jakby odcinek zrobić, powiedzmy, nie wiem, 70 kilometrów, no to...
To były najdłuższe, tak?
70? Najdłuższy było 100 kilometrów.
Jednego dnia.
Tak, 100 kilometrów, ale...
A najkrótszy?
Najkrótszy to było 20 parę kilometrów, tak? To wtedy atakowałem ten... Ale to było dużo przewyższeń na tym odcinku, bo to akurat wchodziłem na rysy i tak właśnie tak... Musiałem to wszystko sobie zaplanować, żeby to było jakiś miał sens, nie? Przede wszystkim zależało mi na tym, żeby na każdym szczycie, bo ja tam przekazywałem maskotki na każdym szczycie, żeby kogoś mógł zastać na tym szczycie, żeby tą maskotkę przekazać tej osobie, nie? Tą maskotkę charytatywną, która tam jakby, jakby symbolicznie jakby przejmują opiekiem na tym, na tą jakby...
Ale powiedział pan, wchodziłem na rysy.
Tak.
Wchodziłem czy biegałem?
Nie, na rysy się, no, można zbiegać, ale... No, biegać, no, zbiegać można od pewnego jakby odcinka, ale biegać, no, to jest duża stromizna. No,
czyli
to
pan
chyba.
Chodził,
tak, na rysy, no nie da się, nie. Przede wszystkim tutaj chodziło o to, żeby jakby to wszystko zrobić jakby na najmniejszym kosztem energii, nie? No, ja jakby miałem jakby tego dnia, ten jakby kilometraż był bardzo mały. Tu miałem dużo czasu i chodziło o to, żeby tej energii na jak mniej stracić, żeby nie zakwasić mięśni i tak dalej. Bo nie sposób zrobić tam, powiedzmy, w pierwszych kilku dniach, nie wiem, 400 kilometrów, a następny dzień już nie możesz chodzić, bo masz mięśnie tak zniszczone, że no.
No tak, to no. Musiał pan wszystko zaplanować, tak. Być sobie samemu takim właściwie menadżerem i planistą i właściwie mózgiem całej operacji, ale też i wykonawcą. Tak. Można powiedzieć, że to była sytuacja komfortowa, bo sam pan na bieżąco mógł korygować do swoich możliwości, sił, kondycji, doświadczeń nabywanych na trasie, ale też cierpień, których pan doznał i o których za chwilę opowiemy. Czy nie przyłapał się pan na myśli, że jednak warto byłoby mieć jakiegoś trenera, kogoś, kto będzie pana dietetykiem? No, czasami sportowcy mają takich, szczególnie wyczynowcy, tacy wyczynowcy.
Nie, nawet
sztab ludzi.
Ani na chwilę o tym myślałem. No, założenie projektu było jasne. No, bez wsparcia. Ja miałem sobie samemu radzić ze wszystkim. To było też jakby sprawdzenie samego siebie, nie? Czy podołam jakby, nie? W tych różnych kryzysowych momentach, czy dam radę, nie? Czy nie zrezygnuję, czy moja psychika będzie na tyle silna, że będę kontynuował jakby ten projekt i się nie poddam, nie? To wyzwanie też jakby, no, dla mnie, dla mojej psychiki, dla mojej umiejętności, dla mojej wiedzy. No, jak widać, mi się udało. Także,
tak, jest pan tutaj cały i zdrowy, żywy. To dowód, że się udało. I też to, że pan nie ma problemów z opowiadaniem o trudnych chwilach, o czym za chwilę się przekonamy, też świadczy o tym, że wyszedł pan z tego bez szwanku. Ja tylko jedno pytanie, bo pan myśli o kolejnym projekcie. Za chwilę zagramy sobie piosenkę, ale zapytam pana o taką rzecz. Czy planując ten kolejny wyczyn, obojętnie co to jest, nie musimy teraz mówić o detalach, szczegółach, czy pan chce, żeby on jeszcze przebił to, co było teraz, czy to nie musi być aż tak hardkorowe?
trudno mi powiedzieć.
Innymi słowy, czy poprzeczka pójdzie wyżej?
No, myślę, że może pójść wyżej.
Strach się bać. No to Love of My Life, Carlos Santana, Dave Matthews.
Thank you. Rozmowy po zachodzie.
A gościem, przypomnę, tej rozmowy jest wyczynowiec. Człowiek, który w 47 dni przebiegł po polskich górach, zaliczając 28 szczytów Korony Gór Polskich, biegiem generalnie, 2700 kilometrów. Opowiadaliśmy o takim codziennym trybie tego biegania wyczynowego, a teraz powiemy o wyjątkowych wydarzeniach, wyjątkowych chwilach, wyjątkowo ciężkich chwilach. Pan Maciej nazywa je kryzysami. Nawet pan tak we wcześniejszych relacjach z tego swojego wyczynu mówił o czterech dużych kryzysach, jakie w ciągu tych kilkudziesięciu dni się wydarzyły. No i pierwszy kryzys dotyczył pęcherzy na stopach.
Tak. No niestety wysoka temperatura, ponad 30 stopni, która każdego dnia była, bez żadnej chmurki na niebie i tak dalej, no, że gorąco, otwarty teren, asfalt, ewentualnie drogi gruntowe.
Ja przypomnę, jeszcze, że był to bieg, który rozpoczął się 10 sierpnia.
Tak, i ten, to było pierwsze 600 kilometrów, to można powiedzieć, było takie bardziej płaskie, tak, zanim się dotarło do tej jakby pierwszej góry. No, tam dużo było asfaltu, ewentualnie jakieś drogi leśne, ale tych lasów było niewiele tak naprawdę, bardziej drogi gruntowe i te słońce parzące ponad 30 stopni dnia na dzień, no gotowało mi się tak, w butach mi się gotowało. Ja opowiem szczerze, użyłem, smarowałem sobie stopy kremem Sudokrem, no i wcześniej w różnych biegach ultra ostatnio używałem innego kremu. Mówię, a Sudokrem wystarczy. Bo to nie są jakieś tam wyścigi takie, że mógł się ścigać i tak dalej. Wystarczy Sudokrem. I powiem szczerze, że ten Sudokrem się nie sprawdził, ponieważ no, ta wysoka temperatura powodowała tak, że tak mi się gotowało w butach i ten Sudokrem po prostu, no nie wiem, wysychał. No wysychał, znikał ze stóp bardzo szybko. By musiał ten smarować co 5 kilometrów chyba te stopy. No i co? No było tarcie. I pojawiały się pęcherze, no. Na początek jeden, później drugi, trzeci, czwarty. W pewnym momencie takim, nie wiem, najbardziej kryzysowym, jeśli chodzi o pęcherze, no to miałem chyba iść w 10, nie? I gdzieś tam na piętach, na palcach, każdy palec w pęcherzach. Także
mimo to pan biegł? Mimo to pan biegł?
Z dużym grymasem na twarzy w pewnym momencie to nawet buty biegowe zamieniłem na tak zwane japonki.
Biegł że, pan w krapkach?
W japonkach. No, wchodziłem nawet na górę w japonkach, no, gdzieś tam w terenie górzystym, gdzieś tam na jakichś szczytniach, czy tam no, tam no, w tym górach świętokrzyskich, zanim te, chociaż te, żeby podgoić trochę te pęcherze, nie?
A wie pan, co nasowi turyści górscy mówią na temat takiego obuwia w górach? No. To pan, można by porównać pana wejście w klapkach do wejścia kobiet w szpilkach.
Jasne. No ale powiem, że to mi tak trochę ulżyło, nie? Dostałem też od jakiejś pani sołtysz, u której nocowałem jakieś ten, no... Nie, zamiast japonek, żeby bardziej się trzymały, no, Jezus.
A takie chodaki?
Sandały. Ale powiem, sandały się nie spisały. W pewnym momencie po iluś tam kilometrach je wyrzuciłem, bo jednak za dużo jakby naciskały gdzieś tam na boki i czułem te pęcherze.
Te paski
czułem, dlatego znowu założyłem japonki. Te sandały poszły do kosza na śmieci. A
jest pan w stanie powiedzieć, ile kilometrów pan pokonał w japonkach?
Nie wiem, może... Nie wiem, około 100? Może być.
Niesamowite.
Może to być.
Kolejny rekord Guinnessa padł.
No,
100 kilometrów z biegiem w japonkach.
Były dni, że przez cały czas w japonkach byłem. Także aż te pęcherze sobie trochę nie podleczyłem, nie? No później zmieniłem jakby krem na inny, zamiast tego Sudokremu i już było o niebo lepiej. Na krem, który zawsze używałem jakby na biegach ultra i zdawał egzamin, no tutaj popełniłem błąd.
No nie? Coś tam panu tak do głowy przyszło, żeby...
Tak, żeby jednak cudokrem, no. Bo będzie łatwiej jak w obsłudze, czy tam, nie wiem, no taniej, czy co, nie wiem, co tam sobie pomyślałem, no i popełniłem błąd tutaj, nie, no. Ten krem, co później zastosowałem, no zdał egzamin,
Tak. No to był kryzys numer jeden, jak się okazuje.
Także, jeszcze tak wspomnę, że chyba z tym jeszcze ostatkiem taki bólu po pęcherzach, to się męczyłem, nie wiem, do 1200 kilometra, może jeszcze tam trochę czułem jakby, zanim te wszystkie pęcherze wyleczyłem, nie?
Ale wyszedł pan z tego po to, żeby wejść w kolejny kryzys, tym razem kryzys żywieniowy, żywnościowy w Bieszczadach.
W Bieszczadach, tak. Szlak graniczny niebieski za miejscowością Uszczyki Górne, także górne. O, to tam wbijałem się po prostu na wielką rawkę, na szczyt i tam później już jakieś około 300 kilometrów tym szlakiem granicznym jakby się przemieszczałem, a tam było jakby tej infrastruktury takiej, gdzie można było znaleźć nocleg czy jedzenie, praktycznie nie było, no. Dlatego trzeba było więcej wody jakby brać ze sobą. Ja jak wychodziłem z tego miejscowości Uszczyki Górne, no to wziąłem 5,5 litra wody, nie? I na odcinku 20 kilometrów...
Czyli 5,5 kilo dodatkowo.
Tak. Miałem chyba 18 kilogramów na plecach wtedy, nie? No, 18, 19, nie? No, to doszedłem do jakiegoś... tam miejsca, gdzie mogłem jakby znowu się zaopatrzyć po 200 kilometrach i to ja już tej wody nie miałem praktycznie. Wszystko poszło, nie? Bo nadal niestety grzało. Ponad 30 stopni i tak ponad jeden miesiąc jakby, nie? No.
Panie Macieju, jest pan w Bieszczadach, plecak liczy 18 kilogramów, z tego 5,5 kilogramów na początku samej wody. Ile kilo paprykarza w plecaku?
Nie, tutaj paprykarzem tak skromnie. No, zawsze kupowałem jakiś mały chleb. Mój plecak miał ograniczoną niestety pojemność, tak? No,
a jak doszło do kryzysu właśnie tego?
Chociażby, że docieram do jakiegoś miejsca, gdzie miałem zaplanowane na przykład na trasie, gdzieś tam do tam, gdzie jest stacja kolejowa, balnica chyba się nazywa. Mam nadzieję, że nie przekręciłem. I się okazało, że tam gdzieś tam jest oferowali tam noclegi, tak? Tylko niestety akurat był ten obiekt zamknięty, bo gdzieś tam sobie wyjechali jakby właściciele na ten. A wiedziałem, że tam mają, że można się zaopatrzyć w jedzenie i picie, nie? I, że oni sobie wyjechali na wczasy, tak? No, nie mogłem się tam dodzwonić, dzwoniłem wcześniej, ale nie mogłem się dodzwonić. Ja mówię to na miejscu, okej. Okay. No to może nie mają, mogą odebrać albo coś tam. I dwa wyjścia, tak? Albo zostaję, tak? Nocuję gdzieś tam sobie na tarasie, rozwijam ten mój namiot NRC, albo i gdzie miałem już tam wody niecałe, około litra i tam troszkę tego, i ten paprykarz, i trochę chleba, no ale okej, okay, no. I jedzeniem to może się zaspokoję, tak? Ale wody tej mam jakby niewiele, nie? To będzie za mało, budzę się, no teraz wiem coś przed nocą, a rano już nie będę miał co jeść. Nie? No to musiałem jeszcze w nocy gdzieś tam pod końcówkę 15 kilometrów musiałem do następnego miejsca noclegowego gdzieś tam w schronisku na krańcu świata gdzieś tam dotrzeć i żeby tam, ale tam jak tych wszystkich schroniskach w ogóle przygranicznych, to nie oferują jakby prowiantu, nie? Oferują tylko wodę, która trzeba sobie w studni głębinowej jakby napełnić butelki, nie?
Także, czyli w tych schroniskach się pan nie naje.
Nie najem. Prowiant we własnym zakresie, dlatego jak tam dotarłem, no tylko mogłem sobie wodę uzupełnić i wziąć to, co jeszcze mam.
Ale nie? Mówią, że ważniejsze, żeby jednak pić regularnie, a jedzenie właśnie nie jest aż... Można jakoś przeżyć.
Tak, bez jedzenia można przeżyć, bez picia już niekoniecznie. Dlatego cieszyłem się, że w ogóle ta woda była, nie? I no czułem po prostu, że jestem głodny, nie? Że czułem, że jestem niedożywiony i że jest jakby strata energii przez to też, nie? Bo gdzieś tam nie batonów i brakuje jakichś, nie wiem, energetycznych, czy
nie dało się skorzystać z darów natury oferowanej przez bieszczadzkie lasy?
Właśnie tak szukałem czasami tych źródełek tam jakichś, nie? No w jednym miejscu to tam była oficjalnie nawet tabliczka, że jest źródełko i tak dalej, nie? Ale te pozostałe takie, co były, gdzieś tam na mapie zobaczyłem, że są. Szukałem gdzieś tam po jakichś, wszedłem w szlaku i szukałem gdzieś tam po jakiejś trawie, czy gdzieś tam, gdzie coś tam nie kapie, nie? Gdzieś tam jakieś skałki, czy tam, nie
jagody,
wiem.
Jagody, poziomki, ryby.
No, niestety nie doszukałem się. Także pozostało mi, no, nie wiem, no, na suszą w ustach wędrować dalej, no.
No ale pokonał pan.
No to było taki, no... Ten dzikie Bieszczady, no to był taki... No,
ja panu powiem, że Bieszczady to jest jedno jedyne miejsce, jeden jedyny moment, kiedy ja z głodu jadłem chleb z pleśnią.
Aha, poważnie?
Tak, bo też właśnie do lata temu.
Ja się bałem tego właśnie granicznego szlaku niebieskiego, tego, tam on jest, to się nazywa Rzeszów, Grybów, tak, ten niebieski szlak. Jeden z najdłuższych jakby w Polsce.
Pęcherze na stopach pan pokonał, kryzys żywnościowy pan pokonał, no i przyszły na południu Polski ulewy, te ulewy. Tak, pan wtedy tam biegał.
Tak. No, to był cały dzień, jakby to były takie deszcze, czy tam ulewy, kilku godzinę, to okej, no, to się da znieść, tak? No, ale praktycznie od samego rana do wieczora padało. W nocy też padało, nie? No, przez cały czas padało. Mniej czy mniej więcej, ale padało. Ja w pewnym momencie, no, miałem na sobie jakby sporo war założonych. Wszystko założyłem, co miałem w plecaku. Gdzieś tam pokryłem sobie, zrobiłem sobie koszulkę z folii NRC, no, gdzieś tam się owinęłem, jeszcze taśmą srebrną gdzieś tam pozaklejałem, tak żeby taka fajna koszuleczka była, ta folia NRC mnie ogrzewała, później gdzieś tam jeszcze na to jakąś wiatrówka, później puchówka, kurtka wodoodporna gdzieś z Gore-Tex, gdzie zamek mi się nie tak chciał, zamek mi się zepsuł. No i gdzieś tam jeszcze folia też taka NRC, też takie w formie takiego płaszcza też na to założyłem, jeszcze na plecak taki, żeby ten plecak też nie zmógł, żeby nie przemógł, bo ten plecak miałem wodoodporny na początku, ale w trakcie się przestał już być wodoodporny, bo też już
za dużo wody przyjął.
No już był na też było wielokrotnie trzeba było go naprawiać. Ledwo zipał, że tak plecak pełno jakichś dziur tam powstawało, także no i ciężko było, bałem się tutaj wychodzenia organizmu, starałem się jakby jednak nie zatrzymywać, bo wystarczyło 10 minut, to później te ciało jakby ogrzać, nie? No i te niektóre szczyty w większym bądź mniejszym deszczu zdobywałem, no i też mnie jakby te deszcze trwało około tygodnia, nie? Jakby jak
panie Macieju, wiedzą. I czy tak, pan tak. biegając, czy biegnąc
tak.
tamtędy, czy pan widział to, co się zaczyna dziać, to,
tak,
co się
tak,
dzieje,
tak,
te powodzie?
Widziałem, oczywiście widziałem. Byłem w Lądku, Zdrój, gdzie dotarłem do Lądku. Na drugi dzień się obudziłem, okej, wstałem. Patrzę, leje na zewnątrz strasznie i tak troszkę, no, troszkę załamany mówię, że okej, fajnie, mogłoby padać, ale nie tak mocno, nie? I tak troszkę poczekałem, troszkę mniej zaczęło padać i wyszedłem z tego noclegu gdzieś tam w góry, drapywałem się i po kilku godzinach gdzieś tam ktoś mi, jakiś znajomy, pisze, że Lądek Zdrój zalało. Nie, także kilka godzin po tym, jakby wyszedłem z Lądka, nie? No bo tam to tam opuściła i tego dnia też skróciłem trasę, bo no, była tragiczna pogoda, nie? No, to był ulew, cały dzień była ulewa, to już nie był, to była ulewa po prostu, nie? Lało bardzo mocno, nie? No,
a bał się pan? Wiedząc, że już gdzieś tam zalało i tak dalej.
Bałem się jedynie wychodzenia. wychłodzenia się bałem, żeby organizm. Dlatego skróciłem tą trasę i gdzieś tam nocowałem w tych Bielicach. Bo jak stwierdziłem, że skoro już jestem na tym etapie po 20 kilometrach jakby wychłodzony, czuję, że po prostu, że jest mi zimno, nie? Mimo, że jestem w ruchu, że mam te wszystkie, tak mnie zmoczyło, ten deszcz mnie zmoczył, to wszystko gdzieś tam przenikło przez te moje warstwy, że plus te deszcze i tak jeszcze widziałem te potoki, które tak wezbrały jakby, nie? No stwierdziłem, że to jest bez sensu, nie? No zbyt duże jakby zagrożenie jakby dla mojego zdrowia i znalazłem szybko nocleg gdzieś tam w tych Bielicach i ten dzień jakby nocowałem w tych Bielicach gdzieś tam jakiś tam gospodarzy.
Czy biegł pan przez teren dotknięty powodzią? Czy to wszystko działo się za pana plecami?
Znaczy tak, powiem tak. Zawsze tak miałem, że albo to było za moimi plecami, albo przed moimi, albo przede mną się działo, nie? Jak na przykład
dotarłem... No i właśnie, czy pan przebiegał przez tereny już zalane, już dotknięte powodzią?
Na przykład przez Bystrzycę Kłodzką, no to tam dotarłem, no to gdzieś tam już było gdzieś tam około po 20 godzinie, to już było już tak, już się zrobiło ciemno. No to dotarłem do jakiegoś miejsca, gdzie powinna być kładka na drugą stronę rzeki. Się okazało, że tej kładki nie ma, nie? No, że ta woda porwała tą kładkę, całą zniszczyła i musiałem gdzieś tam bokiem się przedzierać przed wodą. No niestety nie udało się, bo tam też było powalewane wzdłuż tej rzeki. No musiałem takie większe trochę obejście zrobić. Gdzieś tam przez most przedrzeć się i przez tą...
Przyszło to panu łatwo, czy pan jednak się zaczął bać, że pan znalazł się w jakiejś pułapce?
Nie. Wiedziałem, że na drugą stronę jakimś mostem nie słyszałem właśnie nie słyszałem, żeby tam jakiś most jakiś poważniejszy był jakby. Pytałem się jeszcze ludzi tam jakby, nie? Po drodze jakby, nie? Czy jakiś most jest jakiś taki uszkodzony, czy jest problem jakby. Nie słyszeli, nie? No ta kładka była zniszczona akurat, nie? W tamtym momencie, nie? I ten, no i
czyli nie trafił pan na taki bezpośrednią sytuację walki ludzi z powodzią? Takich krajobrazów pan...
Nie, albo byłem przed, albo byłem po jakby, nie? No i tak wspomnę, jeszcze dotarłem do centrum tego miasta, ta dolna część tam miasta, no to ulica była, pełno błota było, nie? Tam widziałem, że jakaś pani tam gdzieś tam w sklepie usuwa te błoto, jakby, nie? No, my się dowiedziałem, że ta fala przeszła gdzieś tam około godziny 11, czyli jakby, nie wiem, 8 godzin przede mną, nie? Jakby, nie? Taka fala, ta najgorsza fala jakby tej wody, gdzie zalało jakby dolną część tej Bystrzycy Kłodzkiej, nie? No, no później oczywiście tam gdzieś tam...
A czy biegnąc tamtędy pan sobie zdawał sprawę ze skali tego, co się dzieje, tej powodzi, o której potem już cała Polska mówiła?
Docierało do mnie sygnały co po chwilę, nie? Że gdzieś tam, że od znajomych, że Bystrzyca jakby zalana, że w stronie śląskie, że lądek, gdzieś tam wchodziłem, zbiegałem z tego śnieżnika w stronę Międzygórza, no to widziałem te pouszkadzane jakieś drogi, nie? Gdzie droga ma 4 metry, to taka wielka wyrwa, przejście jednometrowe.
Rozważał pan przerwanie wyczynu?
Nie. Tutaj miałem... Nie, wiedziałem, że sobie poradzę. Nie bałem się, żeby... Po prostu... Nie, może nie przerwanie, jakby były jakieś komplikacje i tak dalej, no zawsze jakby starałem się być w tej sytuacji jakiejś, nie wiem, skrócić na przykład danego dnia jakby dystans czynić, bądź stosować jakieś obejścia, nie? Tych pozalewanych terenów, nie? No zawsze jest przyspieszyć taką
przyspieszymy
sytuację.
Trochę naszą opowieść. Jasne, to był jasne. Kryzys numer 3, bo nam czas ucieka, a jeszcze parę wątków.
Jasne.
Kryzys numer 4, może już tyle czasu mu nie poświęcajmy, chociaż mam nadzieję, że już pana kość piszczelowa nie boli, ale był taki problem też.
Tak. Dotarłem gdzieś tam w nocy do Szczelnica Wielkiego, do stronniska na Szczelnicy Wielkim i poczułem gdzieś tam ból, jakby gdzieś tam między stopą, z przodu, tak trochę powyżej stopy.
Jak to wpłynęło na pana bieg?
No, nad ranem jeszcze bardziej mnie to bolało, no i musiałem przemieszczać się z wielkim grymasem na twarzy, nie? No, tabletki przeciwbólowe, tutaj jakieś kremy smarowałem takim chłodzącym i dalej. I tak sobie, tak zadałem sobie pytanie, no gdzie ja to sobie, co mi się stało, nie? Bo jakby nie pamiętam, że gdzieś uderzył w jakieś drzewo czy coś. No wydawałoby się, że gdzieś uderzyłem, no bo to był taki jakby punktowy ból. I jak stałem, to mnie nie bolało, jak przemieszczałem się, no to zacząłem coraz bardziej mnie boleć i mówię, no albo było tak zimno wtedy w nocy i ten plus, bo też tam zaczął padać zimno, no, że ja tego po prostu nie czułem, że gdzieś uderzyłem, albo nie wiem, albo mam jakieś, nie wiem, coś, nie wiem, pęknięcie kości piszczelowej albo co. Bałem się tego, że mi coś tam pękło, jakieś wmęczeniowe pęknięcie. Także do dzisiaj nie wiem, co tam się stało. Na pewno nie pęknięcie. Może to było być albo zapalenie mięśnia piszczelowego, bo to mi to później mi to opuchnęło całe tam z przodu, nie?
Panie Macieju, być może ktoś, kto teraz słucha nas w wygodnym fotelu, siedząc głęboko stopy wsunięte mając w bambosze, zastanawia się, po co człowiek sobie zadaje takie niewygody, takie trudy? Po co to? Co by pan takiemu człowiekowi powiedział?
No, życie jest po to, żeby żyć, a nie...
A wie pan, jak pięknie siedzieć w fotelu i bambosze mieć na nogach?
Powiem, no, myślałem czasami w czasie tego mojego wyzwania, że po co ja sobie to zrobiłem, nie? No, ale to było takie krótkie myślenie, no, po co ja sobie tą krzywdę zrobiłem, nie? No, ale... Powiem, tyle przygód mnie tam na tej trasie spotkało, że i tutaj pozytywnych, negatywnych, no warto było to przeżyć i to jakby, no w szczytnym celu, to nie robiłem jakby, nie biłem jakichś rekordów i tak dalej, miałem motywy i to takie silne motywy, nie?
Przypomnijmy te dwa motywy, czyli biegł pan, to już wiemy, omówiliśmy o tym zapowiadając.
Tak, ku pamięci jakby zmarłych rodziców, tak? To był to bieg i też cel tam też charytatywny, tak? Zbierałem jakby
na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt.
Tak. No,
a jak reagowali na pana ludzie, którzy się dowiadywali, że tu taki gościu biegnie sobie po górach?
No, zdziwieni byli strasznie, nie? No, tak nie dowierzali. Nie pokazywałem, szczególnie im pokazywałem mapę na mojej koszulce, no to wtedy mnie zaczynali wierzyć, nie? No, chociażby, no.
Ma pan ze sobą zdjęcia, które pokazują, właściwie dokumentują każdy szczyt. Ile mamy zdjęć?
Tak,
tutaj
28,
tylko tak w radiu zdjęć nie pokażę, ale mogę na przykład takie coś... 28 zdjęć jest.
Tak, 28 zdjęć.
Po jednym z każdego szczytu. Na każdym zdjęciu stoi, proszę państwa, Maciej Walczak z takim małym banerem prezentującym trasę. Projekt 2600, jak wiemy tu już z audycji, to był projekt de facto 2700. Tutaj na Tursaczu, na niektóre szczyty są podpisane. Widać, że tak patrzę na pana minę na każdym szczycie. Tu uśmiech. Uśmiech. Tu też uśmiech. Tu uśmiech z wyszczerzonymi zębami. Tu jeszcze kciuczek podniesiony do góry. No tu też kciuk, tu też kciuk. No czyli generalnie na każdym szczycie duma, zadowolenie, radość.
Ojej.
Tak można powiedzieć.
I to jeszcze jaka radość, nie? No to są...
No co to są?
Nie, jak pan widzi na tych, może tu na tych zdjęciach akurat nie widać, ale no, na każdym szczycie jakby też przekazywałem te maskotki, nie? I przekazywałem
tak, maskotki
osobom,
promujące tak, schronisko tak. I adoptowanie no, zwierząt.
Tak. No ale jakby wszystkie też jakby są robione jakby za dnia. Nie ma tutaj żadnej w nocy, nie? No. Tak właśnie też trudność tego projektu polegała na tym, żeby zrobić to tak, te szczyty zdobywać, żeby one były zdobywane za dnia, wtedy, kiedy najwięcej ludzi jest na szczycie, żeby móc tą maskotę przekazać bezpośrednio do rąk, nie?
Tam na jednym no, zdjęciu widać o, spory tłumek, rzeczywiście.
No akurat tak. Nie, na innych zdjęciach też są, tylko...
Tylko
też...
kazał panią zejść z kadru.
Proszę?
Kazał panią zejść z kadru.
No akurat takie wywołałem, no. Jest więcej zdjęć z grupkami, nie? No, osób, nie? No,
no tak. Także... Oczywiście mam też dowody. Dowody tutaj sobie, no. To jest książeczka Korony Gór Polski. Stemple są poświadczające dzień po dniu 15 września, 20 września, 4 września, 7 września.
No, to, tak widać po wstępach można zauważyć, które te dni były takie deszczowe. Jakby, no,
aha, bo tutaj jakby, wtedy są te mokre, te stemple rozmazane
tak,
nieco.
Tak, rozmazane. No, też o, było tutaj. Sztuka zrobić taki wstępel.
Na kowadle to pan zmógł, widzę. Tak. W górę tak, jest złote.
Tam lało strasznie.
Rozjechane te stemple
tak,
na maksa.
Właśnie jak biegłem z kowada, to właśnie tu na awaryjnie jakby...
Na biskupiej kopie też widzę. Czy raczej
na biskupie akurat
nie, było okej. Bo to się przebija z tamtej strony.
Tak, się przebiło. Dobra. Czasami ten stempel się przebił na drugą stronę. Jeszcze takie fajne... Na przykład warto było ten projekt jakby stworzyć dla takich chwil, jak na przykład gdzieś tam dotarłem do Przełęczy Płoszczyna, gdzieś tam na granicy polsko-czeskiej i tak dalej. Wchodzę tam do jakiejś chaty, tam, która jest na tej przełęczy i tam siedzi jakiś taki 8 chłopa. Się okazuje, że to jakiś tam zespół taki, który przygrywa sobie czasami tam instrumentami. Tam się spotkali na kogoś tam imieninach. I niech pan sobie wyobrazi, że zagrali mi ten utworek. Tutaj z czołówki filmu 4 Pantery i Pies. Czesi, nie? Czesi. No super. No jak powiem szczerze, gdzieś tam jeszcze polali, ale że tak powiem alkohol. Ja też się ucieszyłem, mówię, bo w końcu, jednak sobie wypiję chociaż ten jeden dzień.
Normalnego życia,
taki zmotywowany stamtąd wyszedłem, że gdzieś tam atrybuty mieli takie wojskowe jeszcze, no, że takiego kopa dostałem, że jak podchodziłem później na śnieżni, że nie było takiej siły, która by mogła mnie zatrzymać. Nie? No,
deszcze niespokojne nie były panu groźne.
Jeszcze tam jakieś, no... Powiem szczerze, no byłem, nie wiem, słyszał pan, jak te się śpiewają ten i grają? Ten...
Spróbuję sobie to
zrobić. Ja byłem w szoku, nie, że oni tak bardzo dobrze potrafią jakby to odwzorować, nie?
Proszę państwa, czas niestety, oj zegar, ty mi gościa wyganiasz, muszę tak powiedzieć. Maciej Walczak, człowiek, który przebiegł polskie góry, dla rodziców zmarłych, dla idei adopcji zwierząt ze schronisk, dla bezdomnych zwierząt, tutaj z naciskiem na Gaj pod Śremem, ale w ogóle pan tę ideę mocno tam propagował. No i myśli pan o kolejnym projekcie, nie mówi pan jeszcze co to będzie, ale wiemy, że to nie będzie coś mniej wyczynowego niż było dotąd, bo poprzeczka idzie w górę.
Tak. U mnie zawsze idzie w górę.
No zobaczymy, co to będzie.
Nie, zobaczymy. Sam jestem ciekaw, co mi wpadnie do głowy.
Maciej Walczak był gościem tej godziny. Dziękuję państwu za uwagę. Życzymy państwu również przygód. Może nie na aż takich, ale przygód. Dziękuję panu za wizytę w studio.
Dziękuję państwu za...
Łukasz Kurzawski zrealizował naszą rozmowę, a Rafał Regulski poprowadził. Do usłyszenia. Dobrej nocy.